Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Moi kochani, te słowa przyjął święty nasz ojciec Franciszek z Asyżu, gdy zakładał swój zakon i nieustannie przypominał tę Ewangelię swoim braciom, że Królestwo Boże gwałt cierpi. Nie można zwlekać, nie można odkładać na później. Nie ma istotniejszej sprawy, ważniejszej, którą musiałby załatwić nawet pogrzebanie ojca, nawet pożegnanie się z rodziną. Najważniejsza to budowanie Królestwa Bożego, to pójście za Chrystusem, to przynależność do Chrystusa, to przykładanie ręki do pługa i już nie można obejrzeć się wstecz. Wciąż ku celowi, ku Ojczyźnie Wiecznej, ku Domu Bożemu, ku Królestwu Bożemu. I moi kochani, właśnie to samo możemy odnieść do ślubów, do małżeństwa, do ślubów zakonnych, do wszelkich przyrzeczeń, przysięg. Moi kochani, przecież niejednokrotnie już przeżywaliśmy odnowienie ślubów jasnogórskich. Również przeżywaliśmy bardzo tysiąclecie Chrztu Polski. A teraz niedawno 1050-lecie Chrztu Polski. I odnawiamy swoje śluby wobec Matki Najświętszej, tak jak je uczynił król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej. Moi kochani, i w małżeństwie, i w zakonie odnawiamy śluby. Właśnie dzisiaj, w tę uroczystość świętego ojca naszego Franciszka, odnawiamy śluby zakonne. Wszyscy zakonnicy, niezależnie od tego, jak długo są już w zakonie, każdego roku ponawiamy swoje ślubowanie. I podobnie uczynicie dzisiaj małżonkowie. Moi kochani, to odnawianie ślubów jest bardzo istotne, jest bardzo ważne, bo to jest jak gdyby powrót do źródła. Powrót do źródła, o tym już wspominałem, o czym mówił święty Jan Paweł II. Aby dojść do źródła, trzeba iść pod prąd, w górę rzeki, do samego źródła. A potem pamiętacie, jak powtarzał z mocą swojego wówczas głosu potężnego, powtarzał: to ma sens. Właśnie powrót do źródła, powrót do początku, żeby jeszcze raz zachwycić się tą wielką miłością, tym, co się narodziło w moim życiu, w moim sercu, w moim umyśle, w moim kościele, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie, w moim zakonie. Do początku. Po to, by odnaleźć sens swojego istnienia, sens swojej wierności. Wierności małżeńskiej, wierności ślubom zakonnym, wierności Ojczyźnie, wierności Kościołowi Świętemu. Trzeba iść nieustannie do początku, do źródła. Moi kochani, to jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby nieustannie odnawiać wszystko, cokolwiek mieści się w ramach naszego życia, naszej pamięci, naszej wyobraźni, naszych wspomnień, naszych najgłębszych marzeń, naszych tęsknot, naszej modlitwy codziennej i wierności Bogu. Wiemy, jeżeli odnawiamy Kościół, to potem aż przyjemnie do takiego Kościoła wejść, bo jest jak cacko, naprawdę wszystko świeżutkie, pachnące, wspaniałe, nowe, porywające, tak jak odnawiamy swoje mieszkania. Nawet jeżeli to jest odnowa jakiegoś jednego pokoiku, jakże się cieszymy, że teraz jest wszystko nowe. Wszystko nowe. Moi kochani, właśnie takiej odnowy. Takiej odnowy potrzeba. Przecież znamy wielki ruch charyzmatyczny, który nazywamy odnową w Duchu Świętym. Potrzeba także odnowy naszego chrztu. Potrzeba odnowy naszych sakramentów bierzmowania, czy innych sakramentów, choćby sakramentu kapłaństwa. Każdy kapłan obchodzi radośnie, z wdzięcznością Bogu, śpiewa Te Deum Laudamus za te lata kapłaństwa, które już przeżył w wierności Chrystusowemu kapłaństwu. I moi kochani, właśnie ta odnowa ma bardzo charakterystyczny cel, żeby jeszcze raz zacząć od nowa. Od nowa. Czyli naprawdę zachwycić się sobą nawzajem. Zachwycić. Bo moi kochani, wszystko to, co jest codzienne, co mija, staje się jak gdyby przyzwyczajeniem, rutyną. Przypominam sobie pewnego benedyktyna, który obchodził 50-lecie kapłaństwa. I wówczas wspomniał w swoim kazaniu, w swoim dziękczynieniu, że gdy otrzymał święcenie kapłańskie w dniu prymicji, potem już w swojej parafii, jeden z kapłanów do niego podszedł, mówi: no, składam Ci gratulacje, życzenia najpiękniejsze, wszystko jest teraz pełne zachwytu, na pewno dzisiaj aż fruwasz pod same niebo z powodu swojej prymicji, ale już wkrótce wszystko będzie znowu szare, zwykłe, codzienne. I właśnie takie przykre życzenia złożył mi ten kapłan, mówi ów ojciec Benedyktyn. Ale one mnie nie załamały. Te życzenia nie zniszczyły we mnie tego zapału, tej gorliwości, tej wdzięczności za dar kapłaństwa. Wręcz odwrotnie, spowodowały, że natychmiast złożyłem Bogu przysięgę: Panie, zrobię wszystko, aby nie popaść w rutynę, w przyzwyczajenie, aby msza święta nie była jakimś mechanicznym, tylko z przyzwyczajenia sprawowanym obrzędem, ale by to było jednoczenie się z Chrystusem. I moi kochani, właśnie do tego zmierzają odnawiania, odnowę ślubów małżeńskich. Właśnie do tego, by naprawdę się jeszcze raz zachwycić i złożyć sobie nawzajem przysięgę. Nigdy nasze małżeństwo nie może stać się rutyną, przyzwyczajeniem, po prostu byciem razem, bez zachwytu. Miłość musi zawsze zachwycać. Jeżeli miłość jest piękna, jeżeli miłość jest autentyczna, ona musi nieustannie zachwycać. Właśnie święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: łaska, którą otrzymaliście w momencie swojego ślubowania małżeńskiego, nie gaśnie. Łaska, którą otrzymaliście, gdy składaliście sobie przysięgę małżeńską, nie wygasła, ani nie starzeje się, ani nie staje się zwyczajną i szarą jakąś tylko pamiątką, ale jest zawsze żywa. Bo Bóg jest zawsze żywy, bo Bóg się nie starzeje, bo Bóg jest wieczny. Jest wiecznym alfą i omegą, początkiem i końcem. A więc nie ma jakiegoś starzenia się, przyzwyczajenia, rutyny. Kochani, zachwycić się sobą nawzajem. Tak jakbyście spotkali się pierwszy raz, gdy małżonkowie wspomną właśnie tę chwilę, kiedy ja się zakochałam w swoim mężu, kiedy ja się zakochałem w swojej żonie. Kiedy to było? Jak to wyglądało? Jaki był moment, jaka sytuacja, jakie okoliczności, że ona mnie natychmiast zachwyciła, że on mnie natychmiast zachwycił sobą. Wrócić do tego zachwytu, do tego wspomnienia, aby ono nie było wspomnieniem, ale by stało się dzisiejszym dniem, by stało się czymś nowym, świeżym, radosnym. I dlatego właśnie macie złożyć sobie nawzajem to ślubowanie, odnowić je, to znaczy jeszcze raz rzeczywiście rozpalić tę miłość w sobie nawzajem. Moi kochani, kochać to znaczy powiedzieć ukochanej osobie: Ty nigdy nie umrzesz, Ty nigdy nie umrzesz, bo przecież miłość nie zna końca, a więc i tu, i w niebie będziemy razem. Zrobię wszystko, abyś była zbawiona, abyś nigdy nie umarła, abyś żyła życiem wiecznym. I to samo mówi żona: zrobię wszystko, bo tak Cię kocham miłością wieczną, abyś nigdy nie umarł, abyś żył wiecznie tu na ziemi, a potem w niebie, byśmy byli małżeństwem razem w niebie, kochającym się, którzy jedno o drugie się troszczy, zwłaszcza o zbawienie, o królestwo, o życie wieczne. Ty nigdy nie umrzesz. Kochać to znaczy powiedzieć o sobie ukochanej: kochanie, Ty nigdy nie umrzesz, bo ja zrobię wszystko, wszystko, nawet gotów jestem ofiarować swoje życie, abyś Ty żyła wiecznie, abyś Ty żył wiecznie. Troska o zbawienie to jest najbardziej podstawowa. A więc, moi kochani, nie można zaniedbać tego, że na przykład mąż zaniedbuje modlitwę, zaniedbuje Kościół, zaniedbuje mszę świętą, zaniedbuje spowiedź, sakramenty. Nie można przejść obok tego obojętnie, nie można machnąć ręką, powiedzieć: Twoja sprawa, jesteś dość stary, masz swoje lata, decyduj, masz wolną wolę. Nie! Właśnie nie. Dlatego, że złożyłeś swoją wolę w moje ręce, w moje serce, przysięgając mi wierność i uczciwość, i od tego momentu staliśmy się jednością. I tej jedności nie można rozerwać. Jesteśmy na zawsze jednością. Staliście się odtąd jednym ciałem. Jednym. Moi kochani, jakże to jest piękne, gdy sobie to uświadomimy. Dlatego znam małżeństwa, które były gotowe ofiarować nawet swoje cierpienia, swoje choroby, wszystko za nawrócenie męża czy żony. Żeby tylko nie byli potępieni. To musi być największa troska. Ale nie tylko o siebie nawzajem, ale o owoce swojego małżeństwa, a więc o swoje dzieci. Również nie możemy być obojętni, rodzice nie mogą być obojętni, jeżeli dzieci obrażają Boga. Ileż razy dzisiaj się słyszy od małżonków: no przecież mój syn czy moja córka żyją bez ślubu kościelnego, żyją razem, jak małżeństwo, a nim nie są. Ale co mam zrobić? No trudno, trudno. Dla świętego spokoju nie będę już im nic mówił, bo kiedyś powiedziałem, to się obrazili, przez miesiąc do nas nie przychodzili. No niech się obrażają. Ale Ty masz się zatroszczyć o ich życie wieczne. Ty masz się o to modlić i jednocześnie przypominać. Przypominać. Nie można stanąć w spokoju, że już no nic się nie stało, no trudno. Akceptuję Was takimi, jakimi jesteście. Nie! Bo nam, rodzicom, zależy na zbawieniu każdego dziecka. Dziecko moje nie może być potępione i to musi być naprawdę priorytetem w całym waszym małżeńskim, rodzinnym życiu. Troska o dziecko, nieustanne przypominanie, nawet gdyby to dziecko się dąsało i gniewało. Moi kochani, także z tych przyrzeczeń małżeńskich wynika jeszcze jedna bardzo ważna, istotna sprawa. Żeby to małżeństwo było naprawdę wzajemnie się zachwycające sobą nawzajem, kochające się, to musi być małżeństwo nieustannie przebaczające sobie. Bez przebaczenia wiemy, kochani, że nie ma naprawdę odnowy. Bez przebaczenia nie ma odnowy. Bez przeproszenia, bez uznania swojej własnej winy nie ma przebaczenia. A więc i przeproszenie, i przebaczenie musi iść ze sobą w parze. I nie lękajmy się, że to może upokarza mężczyznę, co ja teraz, mąż, czy ja mam się teraz upokarzać przed swoją żoną i przepraszać ją za każdy drobiazg i prosić o przebaczenie. Tak, bo to jest istota małżeństwa, bo to jest istota miłości. Przecież wobec Boga także nieustannie na początku każdej mszy świętej przecież prosimy o przebaczenie. Panie, przebacz nam nasze winy. Błagamy i wołamy na początku każdej mszy świętej. Nie mówimy: a już wczoraj przeprosiliśmy Pana Boga, już wczoraj otrzymaliśmy przebaczenie. Nie, każdego dnia na nowo, a nawet gdybyśmy uczestniczyli w dwóch, trzech mszach świętych w ciągu dnia, zawsze na nowo prosimy o przebaczenie i przepraszamy całym swoim sercem. I tak ma być w małżeństwie. Dlaczego? Dlatego, że rodzina jest małym kościołem. Rodzina jest małym kościołem. Moi kochani, przecież już naprawdę po soborze przyzwyczailiśmy się do tego słowa, że rodzina jest małym kościołem, że właśnie rodzice są jak kapłan, jak kapłan. To oni prowadzą modlitwy, to oni klękają razem z dziećmi do modlitwy. Rodzina, która się modli razem, trwa razem, nie rozpadnie się, bo modlitwa ich łączy. Moi kochani, to jest nawet hasłem w rodzinach afrykańskich. Rodzina, która trwa razem, która modli się razem, trwa razem. A więc modlitwa wspólne, najlepiej chodzenie do kościoła. Oczywiście wtedy, kiedy są msze święte dla dzieci czy dla młodzieży, niech idą na swoją mszę. Ale generalnie, zwłaszcza jakieś rodzinne święto, razem, żebyśmy byli razem w kościele, razem przeżywali to spotkanie z Jezusem Chrystusem, bo tak umocnieni Jezusem naprawdę możemy iść naprzód. Moi kochani, jakże tego potrzeba, bo czasami są ciche dni, czasami nie potrafimy się nawzajem przeprosić przez długi czas. Chodzimy obok siebie, nie zauważamy siebie, omijamy, nie chcemy nawet przy jednym stole zasiąść, bo mamy pretensje do siebie nawzajem. Moi kochani, jakże to musi być bolesne, kiedy mąż na przykład w ogóle nie pamięta o rocznicy ślubu, kiedy nie pamięta o rodzinach czy imieninach, kiedy nie złoży nawet maleńkiego kwiatka, wręcz przeciwnie, przyjdzie do domu pijany, bo obchodził sam rocznicę swojego ślubu z kumplami w knajpie. A potem wraca pijany i robi awanturę w dniu ślubu, w dniu rocznicy ślubu. Moi kochani, przecież znamy tę historię i znamy takie sceny. I wiemy te, znamy te łzy żon, matek. Znamy. Dlatego naprawdę Kościół nieustannie wzywa do takiej odnowy. Być razem, zwłaszcza w chorobie, w cierpieniu, w jakiejś słabości, w jakiejś niedogodności, kiedy ktoś naprawdę potrzebuje oparcia. Przecież po to jesteście małżonkami, żebyście wzajemnie sobie pomagali, współczuli, rozumieli, byli ze sobą w tych najważniejszych momentach. Bo to jest najistotniejsze, że człowiek nie czuje się osamotniony, opuszczony, zaniedbany, zapomniany, niechciany, niekochany. To jest największy dramat. Dlatego rodzina musi być rzeczywiście takim domowym kościołem, żeby nieustannie przypominać sobie wzajemną miłość, żeby podawać sobie znak pokoju, jak przed Komunią Świętą przekażcie sobie znak pokoju. Przekazujmy sobie ten znak pokoju nieustannie. Niech nasze małżeńskie życie, rodzinne życie będzie jak msza święta nieustannie celebrowana. A więc przepraszanie na początku, przekazywanie sobie znaku pokoju, żebyśmy byli rodziną mocną Bogiem, mocną Słowem Boga, mocną Ewangelią. Dzisiaj znamy już takie domowe kościoły. Znamy, kochani, że czytają Pismo Święte, razem z dziećmi dzielą się Słowem Boga. Razem z dziećmi przeprowadzają tak zwane lekcje divina, czyli rozważanie Słowa Bożego. I ta rodzina żyje Słowem Bożym. To Słowo Boże ich nieustannie karmi. Jakże te rodziny wzrastają pięknie. Ilość powołań kapłańskich, zakonnych pochodzi właśnie z takich rodzin, gdzie były rzeczywiście, gdzie było pielęgnowane Słowo Boga, gdy ono było ich codziennym pokarmem. Dlatego, moi kochani, naprawdę chciejmy dzisiaj całym sercem, całą swoją duszą złożyć na nowo tę przysięgę. A jeżeli już któraś z was, czy któryś z was już żyje w samotności, bo żona już odeszła do domu ojca, bo mąż odszedł do domu ojca, do nieba, to ty bądź z nim dzisiaj w duchowy sposób i pomódl się o jego zbawienie, o jej zbawienie. Pamiętaj, pamiętaj, że ona, on czeka na twoją modlitwę, na twoją mszę świętą, na twoją obecność przy jej grobie. Znani byli tacy wspaniali ludzie. Gerard Philippe, aktor francuski, i Anne Philippe, która potem napisała maleńką książeczkę po śmierci swojego męża, który umarł w strasznych cierpieniach na raka. I ona patrzyła na niego z wielkim bólem, bo widziała, że ten rak zabija go z dnia na dzień, z dnia na dzień. Ona go tak szalenie kochała. A potem, gdy już odszedł, codziennie siadała na ławeczce przy jego grobie i po prostu z nim rozmawiała, tak jak rozmawiała z nim każdego dnia. O wszystkim mu opowiedziała. Wszystko z nim razem planowała, mimo że on już był w grobie. Ona dalej z nim wszystko planowała. Całą przyszłość. Dzieliła się swoimi troskami o dzieci. Wszystko opowiadała swojemu mężowi, bo to czynili za życia. Moi kochani, jakże to jest piękna więź. I właśnie tacy małżonkowie na pewno spotkają się w niebie. Przecież wiecie, że kanonizowani są rodzice świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, którzy wychowali tak wiele córek i one prawie wszystkie poszły do zakonu. Prawie wszystkie. Święci rodzice, święty tata, święta mama. I w takim domu wychowani wzrastali w świętości. Jeżeli pragniemy świętości dzieci, bądźmy świętymi małżonkami, świętymi rodzicami. I o to dzisiaj prośmy, śpiewając jeszcze raz od nowa ten cudowny hymn do Ducha Świętego, który zabrzmiał w waszych uszach i waszych sercach w dniu waszego ślubowania. W dniu, gdy przyjmowaliście siebie nawzajem jako żonę, jako męża i ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i to, że będziecie razem ze sobą, dopóki śmierć was nie rozłączy. Amen.